Ksiądz Tadeusz Dajczer, Rozważania o wierze. Czyta Halina Łabonarska. Część pierwsza. Cnota wiary. Czym jest wiara? Teologalną cnotę wiary charakteryzuje niezwykła złożoność. W prezentowanych tu rozważaniach chodzi o określenie rzeczywistości wiary nie z punktu widzenia teologii dogmatycznej, lecz w ujęciu teologii życia wewnętrznego. Wiara nowotestamentalna to odpowiedź człowieka na objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. Jest ona uczestnictwem w życiu Boga, doświadczeniem życia Bożego w nas, pozwalającym nam widzieć siebie samych i otaczającą nas rzeczywistość jakby oczyma Boga. Jest przylgnięciem do osoby Chrystusa, naszego Mistrza, Pana, Przyjaciela, oparciem się na Chrystusie, niezawodnej skale naszego zbawienia oraz powierzeniem się Jego nieskończonej mocy i bezgranicznej miłości. W obliczu ludzkiej bezradności wiara staje się nieustannym uciekaniem się do niewyczerpanego miłosierdzia Boga i oczekiwaniem wszystkiego od Niego. Wiara jako uczestnictwo w życiu Boga. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że wiara przybliża nas do poznania Bożego. Uczestnicząc bowiem w życiu Boga, zaczynamy widzieć i oceniać wszystko jakby Jego oczyma. Uczestnictwo przez wiarę w życiu Bożym sprawia, że stajemy się nowym człowiekiem. Otrzymujemy nowe rozumienie rzeczywistości, nowe widzenie zarówno Boga, jak i otaczającej nas rzeczywistości doczesnej. Przez wiarę w rzeczywistości doczesnej zaczynamy dostrzegać działanie pierwszej przyczyny – Boga. Dostrzegamy Jego obecność i działanie zarówno w sobie, jak i w świecie przyrody czy historii. Dostrzegamy, że to On jest autorem, On jest twórcą wszystkiego, że to, co poznajemy tylko po ludzku, po świecku, nie jest pełną rzeczywistością, że jest to tylko widzenie czysto zewnętrzne, oglądanie jedynie drugorzędnych przyczyn, którymi Bóg się posługuje. Wiara jest cnotą, która umożliwia kontakt z Bogiem i stanowi fundament życia nadprzyrodzonego, ponieważ znajduje się ona u podstaw wszelkiej aktywności nadprzyrodzonej. Wszystko dzieje się przez nią. O aktywności życia nadprzyrodzonego decydują zalety i niedostatki naszej wiary. Trudności w życiu nadprzyrodzonym wiążą się zawsze ze słabością wiary. Jest ona cnotą podstawową, ponieważ daje nam możliwość uczestniczenia w życiu Boga. Wiara to uczestnictwo w myśli Boga, to jakby osadzony na naturalnych władzach duszy rozum nadprzyrodzony, który uzdalnia nas do myślenia tak jak Bóg, zarówno o sobie samym, jak i o wszystkim, z czym stykamy się. Stąd wierzyć znaczy uzgadniać swoją myśl z Jego myślą i identyfikować się z Jego myślą. Różnica między poznaniem naturalnym a poznaniem przez wiarę nie jest różnicą stopnia, a natury. Wiara przynosi zjednoczenie z myślą Boga i wewnętrzne uczestnictwo w świetle, w którym Bóg poznaje samego siebie. W tym sensie prowadzi do kontemplacji, jest wprowadzeniem w przyszłe poznanie Boga w wieczności. Skoro przez wiarę wchodzimy w życie Boga, w życie Jezusa Chrystusa, to przez wiarę Bóg rodzi w nas własne swoje życie. Celem naszej wiary jest, byśmy myśleli tak jak Jezus Chrystus, żebyśmy pozwolili Jemu, żyjącemu w nas przez wiarę, posługiwać się nami, myśleć w nas, żyć w nas. Dzięki wierze może dokonać się w nas całkowite przeobrażenie dotychczasowego sposobu widzenia, myślenia, odczuwania, przeżywania. Wiara zmienia naszą mentalność, każe nam stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu, troszczyć się o nastawienie całego życia na Niego, interpretować świat w Bożym świetle. Wtedy wszystkie nasze sądy, oceny, pragnienia i oczekiwania są opromienione światłem wiary. I tak realizuje się komunia wiary, która swoją pełnię osiągnie dopiero w miłości. Otaczający nas świat stworzony jest formą przemawiającego do nas głosu. Jeżeli nasza wiara jest słaba, głos ten powoduje rozproszenie, odciąga nas od Boga i skupia na sobie. Ze wzrostem wiary następuje proces odwrotny. Świat zewnętrzny zaczyna wtedy mówić nam o Bogu, skupia nas na Bogu, przyciąga do Niego, staje się znakiem Jego obecności, pomaga nawiązać z Nim kontakt, staje się dla nas miejscem spotkania z Nim. Wiara uzdalnia cię do przekraczania pozorów, do dostrzegania ponad przyczynami wtórnymi przyczyny pierwszej. Pozwala zobaczyć, że to, co dzieje się wokół, nie dzieje się mocą człowieka. Wiara umożliwia ci odkrywanie w stworzeniu śladów Boga. Daje ci możliwość dostrzegania w zjawiskach i zdarzeniach wyrazu woli Bożej, dostrzegania wydarzeń jako przejścia Boga. Cnota wiary, rozpoznawanie miłującej obecności. Każdy moment naszego życia jest przeniknięty obecnością, która kocha i obdarza. Żyć wiarą to umieć dostrzec tę miłującą nas i ciągle obdarzającą obecność. Dzięki wierze Chrystus staje się stopniowo światłem, które prześwietla całe życie człowieka, prześwietla świat. Staje się on żywą, czynną obecnością w życiu swoich uczniów. Każda chwila życia przynosi nam Jego obecność. Czas to obecność pisana dużą literą, obecność Chrystusa w naszym życiu. Osobowa obecność Boga, objawiającego się jako Ten, który czegoś od nas oczekuje. Bóg objawia się nam poprzez swoją wolę. A co jest Jego wolą? Zawsze nasze dobro, bo Bóg jest miłością. Każda chwila Twojego życia to moment spotkania z tą miłującą Cię obecnością. Ktoś powiedział, że czas to sakrament spotkania człowieka z Bogiem. I w tym znaczeniu każda chwila jest ewangelicznym talentem, ponieważ jest obecnością, która do czegoś wzywa. Pan Bóg z każdą chwilą, czy to będzie chwila łatwa, czy trudna, wiąże łaskę. Święty Paweł mówi, że my w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Od Niego więc otrzymujemy dar istnienia, ale i dar oddychania, pożywienia, przyjaźni, dar każdego momentu życia. Stwierdzenie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, że wszystko jest łaską, oznacza, że wszystko, cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, jest związane z jakąś formą łaski. Bóg przychodzi do Ciebie w formie daru, w formie łaski, w formie wezwania. W tym znaczeniu wszystko jest łaską. Bóg chce, by wszystko stawało się dla Ciebie kapitałem dobra. On nawet ze zła usiłuje wyciągnąć dobro. Zło nie może być łaską, ale Bóg w swojej wszechmocy i nieskończonym miłosierdziu może wyciągnąć dobro również z niego. Skutki zła mogą zaowocować w formie wielkiej szansy nawrócenia. Tak więc wszystko jest łaską i wszystko jest talentem, ponieważ ciągle i wszędzie Pan stawia przed Tobą szansę. Niezwykle ważne jest, byś uwierzył w tę stałą i manifestującą się w różny sposób obecność. Chwila obecna. Każda chwila przynosi miłość, jak powiedział ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Łaska jest wyrazem miłości, więc każda chwila jest związana z miłością Boga, ponieważ związana jest z Jego łaską. Wtedy nawet, kiedy bardzo grzeszysz, Chrystus jest przy tobie i kocha ciebie. Gdybyś o tym pamiętał, gdybyś uwierzył, że jesteś stale zanurzony w miłosiernej miłości Boga, który nigdy cię nie opuszcza, z pewnością nie upadłbyś. Wszystko, co cię spotyka, związane jest z miłością kochającego cię Boga, z Jego pragnieniem twojego dobra. On jest obecny w twoim życiu, niezależnie od tego, co robisz. Czas to sakrament twojego spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem, z Jego miłością do ciebie i pragnieniem, by wszystko mogło ci posłużyć ku dobremu, by każda twoja wina stawała się winą szczęśliwą. Gdybyś tak patrzył na każdą przeżywaną chwilę, to rodziłaby się w tobie spontaniczna modlitwa. Byłaby to modlitwa stała, bo przecież Pan jest przy tobie stale i stale cię kocha. Każda chwila twojego życia przeniknięta jest miłością tej nieustannie cię ogarniającej obecności. Ślady Boga w świecie. Wiara pozwala nam dostrzegać wszędzie ślady działania Boga, rozumieć, że jest On obecny w nas, w naszym życiu duchowym, psychicznym, fizycznym. Jeśli będziesz umiał widzieć wszędzie Boga, twoja modlitwa stanie się modlitwą wiary, będzie modlitwą nie tylko słów, ale również modlitwą spojrzenia, podziwiania świata, modlitwą wdzięczności za wszystko, czym Bóg cię obdarza. Dzięki wierze odkrywamy, że to tylko pozornie protagonistami historii świata są ludzie, że w istocie sam Bóg jest głównym jej protagonistą. Obecność Boga w historii dotyczy zarówno wydarzeń z dziedziny polityki, spraw społecznych, gospodarczych, jak też naszych spraw rodzinnych czy zawodowych. On obecny jest wszędzie i od Niego wszystko zależy. W Jego ręku złożone są zarówno losy każdego z nas, jak też losy narodów i świata. To wszystko poznajemy dzięki wierze, która rodzi w nas wewnętrzny pokój, pokój płynący z wiary, ze świadomości, że Ten, który jest nieskończoną mocą i nieskończoną miłością, trzyma wszystko w swoich pełnych miłosierdzia dłoniach, że prowadzi wszystko ze swoją nieskończoną mądrością i miłością do celu. Wiara daje nam poczucie bezpieczeństwa, pokój i przeświadczenie, że stale jesteśmy ogarnięci miłością Boga. Wiara to inne widzenie świata, inne widzenie zwłaszcza tego, co trudne. Wiara umożliwia nam poznawanie Boga w zjawiskach przyrody, w której wciąż możemy odkrywać ślady Jego działania, ślady Jego troski o nas i o otaczający nas świat. Człowiekiem wielkiej wiary, rozpoznającym wszędzie ślady Boga, jest święty Franciszek z Asyżu. Jaka niesamowita wiara przebija z postawy Franciszka, który modli się słowami: pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego księżyc i nasze siostry gwiazdy. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego wiatr i przez powietrze. Czy zdarzyło ci się kiedy, że gdy szedłeś łąką czy lasem owiewany przez wiatr, dostrzegłeś w tym wietrze dotknięcie Boga? Jeśli tak, to jest w tobie coś z wiary świętego Franciszka z Asyżu, który wszędzie widział przejaw działania Boga. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego wiatr. Pochwalony bądź, który jesteś w tym wietrze. Pochwalony bądź przez orzeźwiające nas powietrze, którym możemy oddychać, bo ty jesteś naszym oddechem i naszym powietrzem. Wszystko jest od Pana. I czas pogodny, i czas pochmurny. Brzydka pogoda też jest Jego pogodą. Żywa wiara umożliwia nam dostrzeganie Bożych cudów w otaczającym nas świecie i w naszej zwykłej codzienności. Nawet chlapa i deszcz są cudem Boga dla nas zdziałanym. Deszcz, który z pewnością nie jeden raz przemoczył cię do suchej nitki, też jest dotknięciem Pana. Jeśli to dostrzeżesz, będzie to twoja modlitwa wiary. Bądź pochwalony, Panie, przez naszą siostrę wodę. Pijąc wodę, gdy jesteś spragniony, zwłaszcza w gorące i upalne dni, możesz doświadczyć obecności Pana. Do takiego widzenia świata nie jesteśmy przyzwyczajeni. A przecież w tej zwykłej, codziennej sytuacji można zobaczyć Boga, który tą wodą orzeźwia nas i zwilża nasze może zeschnięte i spieczone usta. On jest w tej wodzie. Świadomość takiej obecności to postawa wiary. Dlatego święty Franciszek przypomina nam, że jest to siostra woda, symbol obecności i działania Boga. Talenty. Bóg oczekuje od nas patrzenia na wszystkie przeżywane przez nas sytuacje, zwłaszcza sytuacje trudne, oczyma wiary. W przypowieści o talentach Jezus przestrzega nas przed zamknięciem się na płynące z wiary Boże poznawanie i przed gnuśnością w wykorzystywaniu wszystkiego, czym Bóg nieustannie nas obdarowuje. Pan, zostawiając jednemu ze sług 10 talentów, drugiemu 5, trzeciemu 1 i zobowiązując ich do pracy, dał im szansę. Słowo talent, które w czasach Chrystusa oznaczało pewną wartość pieniężną, teraz oznacza wartość raczej intelektualną. Mówimy, że ktoś jest utalentowanym muzykiem, matematykiem. Sens przypowieści o talentach jest jednak o wiele głębszy. Myślenie ewangeliczne jest jakby odwróceniem o 180 stopni naszego myślenia świeckiego, czysto ludzkiego. Tak również jest w przypadku przypowieści o talentach. Talent to dar i pewne tworzywo, a jednocześnie szansa. Chrystus, powierzając ci talent, obdarza cię zaufaniem i oczekuje, że go właściwie wykorzystasz. Jeżeli dał ci jakieś zdolności, to nie jest mu obojętne, co z nimi zrobisz. Jeśli jednak nie otrzymałeś tych zdolności, to też talent. Talentem jest nie tylko otrzymanie czegoś, ale i brak czegoś. W świetle wiary talentem jest na przykład zdrowie, które masz. Ale i to, że chorujesz, też jest talentem. Jezus w każdym przypadku stawia ci pytanie, co zrobisz z tym talentem? Zmarnować bowiem możesz zarówno zdrowie, jak jeszcze bardziej brak zdrowia. A przecież wszystko jest darem. Talent to dar. Jesteś nieustannie przez Boga obdarowywany. Talentem na przykład jest to, że nie potrafisz się modlić, a ty uważasz, że to nieszczęście. Ważne jest, co robisz z tą nieumiejętnością modlenia się. Może zakopałeś ten talent i mówisz sobie, no to nie będę się modlił. A przecież z niego można tak wiele wykrzesać. Nieumiejętność modlitwy powinna pogłębiać w tobie głód Boga, a tym samym stać się środkiem twojego uświęcenia. Podobnie, gdy masz problemy domowe, kiedy rodzina jest skłócona, to też twój talent i dana ci od Boga szansa. Co z nim robisz? Jeżeli załamujesz się i zniechęcasz, to zakopujesz go w ziemi. Człowiek wiary nie może nie dostrzegać głębszego sensu własnych doświadczeń, przy czym już samo poszukiwanie sensu jest jakimś obracaniem talentem. Jeżeli przeżywasz lęk, na przykład boisz się cierpienia, śmierci, to też twoja szansa. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus miała wielki wstręt do pająków. Kiedyś powiedziała o tym, jak bardzo musiała się przezwyciężać, aby omiatać z pajęczyny nisze pod schodami. To bardzo pomagało jej w drodze do Pana. Był to złożony w jej ręce talent, którym umiała obracać. Jeżeli pewne sytuacje wywołują u Ciebie napięcia, to znaczy, że kryje się w nich jakby przysypany popiołem diament, Twój talent. Co z nim robisz? Jak go wykorzystujesz? Przecież wszystko ma służyć Twojemu uświęceniu. W tym sensie wszystko jest łaską. Przygniatające Cię cierpienie czy różne niesprzyjające okoliczności to cały kompleks talentów. My jednak często jesteśmy tak ślepi lub jak małe dzieci, które wielu rzeczy nie rozumieją. Dopiero kiedy staniemy przed Bogiem, wszystko zobaczymy i zrozumiemy. Poznamy to całe morze talentów, w którym byliśmy zanurzeni. Talenty dzielą się na mniej i bardziej cenne. Jeżeli Ci coś wychodzi, udało Ci się, to na pewno talent. Ale jeśli Ci nic nie wychodzi, to drogocenniejszy dar. Niepowodzenia to bezcenne skarby dane Ci w życiu. Właśnie niepowodzenia. Bóg kiedyś zapyta Cię, tak jak ten ewangeliczny pan, który wrócił z podróży i zażądał rachunku od swoich sług, jak wykorzystałeś swoje życiowe porażki, które on dawał Ci jako szansę, jako talent. Niekiedy jest ich tak wiele w Twoim życiu, czy je wykorzystujesz? Przypowieść o talentach to ewangeliczne wezwanie do nawrócenia. Musisz zacząć inaczej patrzeć na swoje życie. Musisz patrzeć na nie oczyma wiary. Dopiero wtedy dostrzeżesz to nieustanne Boże obdarowywanie Cię. Dostrzeżesz, że całe Twoje życie jest jakby kompleksem ukrytych szans nieustannej wewnętrznej przemiany. Poznasz, że wszystko jest łaską. Bóg, udzielając Ci łask trudnych, niekiedy jakby wciska Ci swój dar do rąk, a Ty bronisz się, nie chcesz go przyjąć. Tymczasem łaski trudne to najcenniejsze talenty Twojego życia. Jest ich nieraz tak wiele, bo Bóg chce, abyś miał czym obracać. Wiara to udział w widzeniu Boga. A Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy na Twoje życie. Jeśli wierzysz, to tak jakbyś oczami Jezusa patrzył na swoje życie, na każdy swój dzień. Wtedy dopiero dostrzeżesz tę nieustanną szansę nawrócenia i uświęcenia. Wtedy zaczniesz też rozumieć cierpienie, które w świetle wiary jest krzyżem, a więc czymś, co Cię wewnętrznie przemienia, o ile go przyjmujesz. Kiedy rozpoznajesz w swoich trudnych doświadczeniach krzyż, a tym samym szansę ku przemianie, wówczas rzeczywiście stają się one dla Ciebie darem. Gdybyś dostrzegał te niezliczone talenty, które Bóg ciągle Ci daje, nigdy nie byłbyś smutny. Wtedy również takie talenty jak brak zdrowia, sytuacje konfliktowe, niepowodzenia wywoływałyby w Twoim sercu radość, że Bóg obdarza Cię czymś tak bezcennym i okazuje Ci tak niezwykłe zaufanie. On ufa, że nie zakopiesz ani nie odrzucisz Jego darów. On liczy na Twoją wiarę, ponieważ jedynie w świetle wiary rozpoznasz darowane Ci talenty. Talentem jest wszystko, co dotychczas zrozumiałeś i zapamiętałeś, ale talentem jest też słaba pamięć i to, że tak wiele rzeczy zapominasz, bo wszystko niesie łaskę i w tym znaczeniu wszystko jest łaską. Tylko człowiek, który wierzy, potrafi być wdzięczny za wszystko. Ta wdzięczność będzie objawiała się radością na Twojej twarzy, radością, bo wszystko jest talentem ku obracaniu na dobro. To rozważenie o talentach nawiązuje do nauki świętego Pawła i do słynnej tezy świętego Augustyna. Miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, nawet grzech. Tak więc nawet upadek, a więc wielkie niepowodzenie, które jednocześnie rani Jezusa, może być szansą. W nim też kryje się jakiś dany ci talent, który możesz wykorzystać. Trzeba tylko twojej wiary, twojego nawracania się ku takiej wierze, byś mógł patrzeć oczyma Jezusa. On, patrząc na twoje życie, może pełne niepowodzeń, trosk, konfliktów, nieudanych zamierzeń, trudności w życiu zewnętrznym i wewnętrznym, nigdy nie jest smutny. On patrzy z radością, bo spodziewa się, że to wszystko zaowocuje, że wykorzystasz to, że będziesz radosny i wdzięczny za wszystko, czym cię obdarza. Miałaś dziś dużo cierpień, powiedziała matka Agnieszka do ciężko chorej Teresy od Dzieciątka Jezus. Tak, odpowiedziała, ale skoro je kocham, kocham wszystko, co mi Pan Bóg daje. Podobnie patrzyła na swe życie święta Bernadeta, której testament to niezwykle wymowne świadectwo wdzięczności za dostrzeżone obdarowanie. Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci, Boże mój, za prokuratora i za komisarza, za żandarmów, za twarde słowa księdza Peyramal, za dni, w które przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przychodziłaś. Nie będę ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju, ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu. Dziękuję ci, Matko. Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję i za moją głupotę. Dziękuję ci. Dziękuję ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłabyś je wybrała. Za to, że moja mama umarła daleko, za ból, który odczułam, kiedy mój ojciec, zamiast uścisnąć swoją małą Bernadetę, nazwał mnie siostro Mario Bernardo. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą. Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadaje do niczego. Dziękuję. Za sarkazmy matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb upokorzenia. Dziękuję. Za to, iż byłam taką, że matka Maria Teresa mogła o mnie powiedzieć: nigdy jej dość nie ustępujcie. Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad, tak że inne siostry mówiły: jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą. Dziękuję za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam ciebie, Matko. Tą Bernadetą tak nędzną i marną, że widząc ją, mówili sobie: to ta ma być Bernadetą, którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę? Za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące, za tę chorobę piekącą jak ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie się i gorączkę, za tępe, ostre bóle, dziękuję ci, mój Boże. I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej oschłości, za twoje noce i twoje błyskawice, za twoje milczenie i twe pioruny, za wszystko. Za ciebie. I gdy byłeś obecny, i gdy cię brakło. Dziękuję ci, Jezu.